Szczecińskie podwórka, czyli jak narodził się Bolesław Nieśmiały przy Bolesława Śmiałego. Bolesław Nieśmiały to nowa praca z dziedziny street art, która pojawiła się w przestrzeni Szczecina, konkretnie w oficynie przy ulicy Bolesława Śmiałego 44. Jest dziełem Rafała Razeckiego. To teoretycznie mural, ale nietypowy. Być może należałoby powiedzieć instalacja, która wykorzystuje też elementy otoczenia, ale zmienia je w część sceny. To może ze znakiem zapytania. Artysta wykorzystał takie przedmioty, które tam są na trwałe, takie jak kosze na śmieci czy wnękę, ale także żywe kwiaty. Pomysł i finansowanie są prywatną inicjatywą Bogdana Dębowskiego, właściciela firmy Stempel Service, od lat mieszczącej się w przyległej oficynie, a prywatnie taty Michała Dębowskiego, miejskiego konserwatora zabytków w Szczecinie. Pan Michał napisał na swoim portalu społecznościowym, na swoim profilu: dumny jestem z taty. Bogdan Dębowski wymyślił i zlecił, a Rafał Pol Razecki wykonał. Obskurne podwórko za pomocą farby w sprayu i kilku roślinek zamieniło się w intrygującą i przyjazną przestrzeń. Zobaczcie sami i dopowiedzcie sobie, jak skończyła się historia Bolesława Nieśmiałego i zwiewnej dziewczyny będącej przedmiotem jego dyskretnych westchnień. O tym podwórku, ale nie tylko o tym, mam nadzieję rozmawiać z naszymi gośćmi. Obaj panowie wspomniani tutaj przed chwilą przeze mnie, czyli tata i syn, są naszymi gośćmi. Bogdan Dębowski, właściciel firmy Stempel Service, pomysłodawca instalacji, można powiedzieć też mecenas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I Michał Dębowski, jak wspomniałam, miejski konserwator zabytków w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak to było z tym Bolesławem Nieśmiałym?
No, pomysł powstał już dawno temu tak naprawdę, od powiedziałbym lat nawet. Myślałem, co zrobić z tą przestrzenią i szczerze powiem, inspirowałem się tutaj z własnymi podróżami, własnymi doświadczeniami, chociażby z ostatniej wizyty jesienią w Hiszpanii, gdzie widziałem instalacje, z tym, że instalacje robione bardziej na bogato, powiedzmy, rzeczywiście dziewczyna to jest pomysł, którą widziałem, która podlewa kwiaty, to jest pomysł, który widziałem w Hiszpanii, ale tam to była dziewczyna w postaci rzeźby z brązu, która podlewała kwiatki wiszące gdzieś na ścianie budynku.
To ja jeszcze dodam, bo co prawda większość ze słuchaczy, jak sądzę, widziała zdjęcia, ale to właśnie tak wygląda, że dziewczyna jest namalowana, niejako stoi na koszach na śmieci, autentycznych. Dziewczyna jest namalowana i z koneweczką podlewa autentyczne kwiatki, które są w drewnianych, o ile pamiętam, doniczkach.
Więc pomysł z dziewczyną bardzo mi się spodobał i te żywe kwiaty i połączenie tych przestrzeni. I wyobraziłem sobie, że przecież to moje podwórko od lat z zaniedbaną ścianą, która właściwie się rozsypywała, zagrzybiona, no, robiła fatalne wrażenie. I ten pomysł z tą dziewczyną to tak się rodził od dawna, ale chciałem, żeby to było coś, co łączy tą przestrzeń z jakąś historią. Stąd pojawił się ten chłopiec, który niejako podglądający z takim jakby zainciekawieniem tą dziewczynę. I wszystko chciałem to umieścić w tej przestrzeni, którą mamy tam. Proszę sobie wyobrazić, że remont ściany metodami murarskimi prawdopodobnie kosztowałby tyle samo, co cała ta instalacja przez nas wykonana. I właściwie ta cała koncepcja chłopca i dziewczyny od dawna jakby dojrzewała. I w końcu postanowiłem to zrealizować. Zacząłem szukać kogoś, kto byłby w stanie to zrealizować rzeczywiście. I zaprosiłem pana Rafała. przedstawiłem mu projekt. Praktycznie cała koncepcja była dopracowana. Już właściwie wiedziałem dokładnie, co chcę uzyskać. On się zapalił, uznał, że to jest bardzo fajny pomysł.
Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie dał się pan namówić na spotkanie z nami. Żałujemy bardzo, ale...
chcę powiedzieć, że pan Rafał powiedział, że on wyraża się przez sztukę, więc już powiedział swoje, a teraz do nas należy dalsza część, żeby to opowiedzieć.
Jasne.
No więc jemu to się bardzo spodobało. Dopracowaliśmy ten projekt już tak w szczegółach i ruszyliśmy. Właściwie trwało to naprawdę bardzo krótko, bo jeden dzień trwało przygotowanie samej ściany. Skruszyliśmy te takie ruchome elementy, takie obsypujące się. Zabezpieczyliśmy to podkładem, jakimś gruntem, potem farbą. No i zaczęło się malowanie. No, nie wiem, czy jest czas na opowiadanie o technologii, ale mnie zaszokowało też technologia, w jaki sposób pan Rafał nanosił te...
To znaczy?
To znaczy używając, jakby to powiedzieć, wirtualnej rzeczywistości. Miał na sobie okulary, których widział projekt wcześniej wykonany i malował po prostu z chmury po prostu ten rysunek. Ale w postaci
strach
obrysu, jak gdyby.
Strach pomyśleć sobie z taką technologią, nie, zrobił Leonardo da Vinci albo Michał Anioł.
Ale to Michał może powiedzieć, jak to się dawniej robiło. Powiedz, jak się dawniej nanosiło takie
rzeczy. Był oczywiście też skomplikowany dosyć proces przenoszenia z ogromnych kartonów metodą takiej przepruchy węgla, takie dziurkowało się takie szkice albo odciskało taką synopią, rowkiem małym. To było
żeby
bardzo,
nie gubić skali, tak?
Przeskalowywało się dokładnie rysunki przygotowawcze. To był bardzo żmudny proces. No dzisiaj ta technologia rzeczywiście jest zadziwiająca, umożliwia no, pewną taką, powiedziałbym nawet nonszalancję w podejściu do takich wielkoskalowych ścian. Tutaj akurat może ta ściana nie jest duża, bo ona tak raptem ma tam coś pewnie ponad 4 metry na jakieś tam 3.
To 8,
tak? No z 8 nie.
No, wysokości tak, ma, tak.
Dosyć nieduża skala. Rzeczywiście samo podwórko jest, jak to szczecińskie podwórka, dosyć
takie
dosyć
kominowe.
Ciasne, tak. Może tak nie powiem. Aż tak kominowe, bo nie ze wszystkich stron są takie wysokie ściany, ale takie typowa, no studnia, jak my to mówimy, tak. Dosyć, no rzeczywiście taka zaniedbana, wybetonowana i myślę, że to jest taki przykład, że w sumie niewielka interwencja, można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę powierzchni, daje zupełnie no, intrygujący efekt. To podwórko zupełnie się zmieniło.
Zupełnie.
I też jest tak, że no, tak jak było powiedziane, nie chcieliśmy, tutaj zamierzenie było, że nie przekształcamy tego wszystkiego, tylko wykorzystujemy rzeczywiście gotowe elementy. No gdzieś te kubły na śmieci muszą stać niestety, tak? One stamtąd nie znikną.
Są potrzebne.
A zostały wplecione w całą tą opowieść, całą tą historię i myślę, że tutaj całym jakby takim punktem uwagi, punktem ciężkości jest ta historia, którą gdzieś tam opowiadamy, ale nie do końca ją opowiadamy właśnie, bo ten mural ma zaintrygować, ma pobudzić trochę może wyobraźnię i każdy sobie może dopowiedzieć, jak ta historia tego nieśmiałego chłopaka i tej zwiewnej dziewczyny się zakończyła, a może ona ciągle trwa.
A może ona ciągle trwa, swoją drogą piękne skojarzenia, Bolesław Nieśmiały.
No więc to jest też...
przy ulicy Bolesława Śmiałego.
No więc, i to jest też historia, ponieważ oczywiście jak to było już gotowe, przygotowywałem tabliczkę, żeby opisać to, co tam stworzyliśmy. Nie wiem, jak to nazwać, Michał, jak możemy to nazwać, tą naszą instalację? Street art?
No na pewno jest to rodzaj street artu.
No tak. Może powiedzmy w ten sposób i na tym mi zależało, żeby to było coś więcej niż zwykły rysunek na ścianie. No więc jak to zrobiliśmy, zrobiłem zdjęcie, no i rzuciłem w przestrzeń rodzinną pytanie, jak to nazwiemy. I padło parę różnych pomysłów i nagle Maciej, syn, rzucił tego Bolesława. I ja w pośpiechu nie doczytałem, że to jest nieśmiały. Myślę, Bolesław Śmiały, nie, jakoś mi to nie pasuje, ale jak mi zwrócono uwagę, zaraz przeczytaj. Przeczytałem Bolesław Nieśmiały i mi się wydało to genialne od razu. I mówię, dobra, jest Bolesław Nieśmiały, on bardzo pasuje i do tego przedstawienia całego, i do miejsca. No po prostu takie genialne skojarzenie. Ty już na zawsze zostanie Bolesławem Nieśmiałym.
Nieśmiałym, to prawda. Wspomniał pan, panie Bogdanie, na temat Hiszpanii, tego jak tam ta przestrzeń miasta bywa oswajana, upiększana. Oni mają to w sposób naturalny, to znaczy mają naturalną łatwość wynikającą z tego, że wystarczy kilka doniczek, te kwiaty rosnące jak wariaty, przepraszam za takie kolokwialne określenia, ale chodzi mi o to, że to kraj południowy, gdzie wszystko kwitnie, długo kwitnie, te kolory są intensywne, łatwiej jest im sprawić, że ta przestrzeń jest taka bardziej swojska, należy bardziej do tych ludzi. U nas jest to jednak trudniejsze.
Ale myśmy o tym również pomyśleli. Proszę sobie wyobrazić, że te kwiatki są również namalowane na ścianie. I te doniczki z żywymi kwiatami przykrywają namalowane
czyli
kwiaty.
Czyli jak będzie jesień, to jesień, i tak tam
zima,
będzie pięknie.
To i tak te kwiaty tam pozostają i ten przekaz będzie dokładnie taki sam. Ale to nie jest, to też nie była jedyna tak naprawdę inspiracja, ponieważ nie wiem, czy tu warto o tym wspominać, ale nasz syn, nie będę dokładnie opowiadał, ale on realizuje pewne projekty po całym świecie i przysyła bardzo ciekawe zdjęcia właśnie takich różnych fajnych instalacji. I w którymś momencie przesął, gdzie to było, Michał?
Nie pamiętam.
Malezji chyba.
Już chyba na całym
w każdym razie mam takie fajne zdjęcie. Obdrapana ściana, stare jakieś drzwi, w których stoi motocykl, rozwalający się taki motocykl, właściwie nieużywany od dawna. I w tle na ścianie, na tej bramie namalowany chłopczyk i przy odpowiedniej perspektywie widać, jakby on siedział na tym motocyklu. Nie? I to znowu wykorzystanie przedmiotu jakiegoś realnego z jakimś rysunkiem i w sumie to tworzy naprawdę fajną rzecz. I to też, to wykorzystanie tych kubów i tego miejsca, to było też troszkę pod wpływem tych fajnych gdzieś pomysłów gdzie indziej. No ale to właśnie cała zabawa polega na tym, żeby znaleźć jakiś kontekst,
jakiś
żeby wykorzystać.
Kontekst, jakiś pomysł na to, a to często tak jest, że z przodu jest ślicznie, a właśnie od tej drugiej strony niekoniecznie, prawda?
To prawda, ja myślę, że te podwórka nasze szczecińskie mają no, drzemiący ogromny potencjał, zupełnie niewykorzystany pewnie, bo my przyzwyczailiśmy się do takiej trochę, ja nazywam to fasadowej konserwacji, prawda, że ma się błyszczeć ta fasada, natomiast tam już nikt nie zagląda, tam mieszkańcy, prawda, całe życie gdzieś w tych oficynach mieszkają, a to jest ogromny potencjał, no pokazują chociażby podwórka Berlina, które wszyscy znamy, czy Wrocławia, gdzie możemy przejść z jednego podwórka na drugie, jakie to są fantastyczne, kameralne i świetnie nadające się do życia, takiego codziennego życia, przebywania, przestrzenie. Mamy w Szczecinie też świetne przykłady, jak chociażby kwartały norweskie, przecież zrewitalizowane. Mamy program z Bilku, który od lat jest realizowany przez wspólnotę, chociażby Zielone Podwórka. Mhm. Nie tworzy może to takiej efektu jeszcze skali, prawda? Nie zachęca nas, spacerując po mieście, żebyśmy w te bramy wchodzili, które zresztą
często
właśnie są
zamknięte
jednak,
tak.
Dokładnie. Ale myślę, że to jest taki przykład no, prywatnej inicjatywy, które warto pokazać, bo właśnie niewielkim nakładem można tak naprawdę zmienić tą rzeczywistość. Tutaj sąsiedzi wszyscy są, wiem, że entuzjastycznie też nastawieni, zdziwieni pewnie, co tam powstało na tej ścianie. Wszyscy się przyglądają, pytają. Też myślę, że będą się chwalić tym tak naprawdę, tak, że u nich coś takiego zaistniało. Ja to też szerzej patrzę na ten problem, że przyzwyczailiśmy się do takich wielkoskalowych też inwestycji często, prawda? Przebudowujemy drogę, wydajemy dziesiątki milionów na to, tak? Zmieniamy organizację ruchu, parkingi, wszyscy się na tym skupiają. Natomiast ja widzę, tak sobie nawet ukułem takie określenie jak architektura czułości, czyli takie właśnie małe detale, z których składa się nasza codzienność, których często nie zauważamy, a które tworzą pewną taką, powiedziałbym, warstwę narracyjną w mieście.
Tak to jak... prawda, jak na przykład tutaj, zresztą nie tylko w tym jednym miejscu powstały mozaiki, które wypełniały dziury. Gdzieś
dokładnie,
jakieś
tak.
Tam takie drobne, większe, mniejsze. Tutaj blisko radia był taki uroczy krokusik. Mówię niestety był, bo komuś się nie spodobał, a że był na wysokości nogi ludzkiej, to prawdopodobnie ta noga poszła w ruch i mozaika jest już uszkodzona. Ale to są właśnie takie przykłady sprawiania, że No dokładnie, to jest architektura czułości i to jest coś
oswajamy
takiego...
miasto, opowiadamy je, prawda?
Tak, a poza tym przychodzimy i uśmiechamy się, tak, po prostu.
Ale tak samo, no jak ja też wiele często zwracam uwagę przy takich właśnie dużych inwestycjach, gdzie ta skala takiego detalu może gdzieś tam zniknąć. No przykładem jest Wojska Polskiego chociażby przebudowa, gdzie nawet ten krótki fragment tych szyn kolejowych wydobyty spod tej warstwy asfaltu z tą tabliczką przystanek, on opowiada historię, że tutaj była ta pierwsza linia tramwajowa. Tak, to jest jakiś detalik, może nieznaczący w skali tej inwestycji, ale tak samo był problem a propos właśnie street artu, trochę murali, co zrobić ze szpetną skrzynką elektryczną, która nagle wyrosła na środku Placu Zgody, tak, i pasowała tam jak na pięść do nosa. No i też powstał pomysł bardzo fajny, świetnie zrealizowany też przez jednego ze szczecińskich street artowców i tam na tej skrzynce jest tramwaj przedstawiony i ten tramwajarz tam siedzący, prowadzący, ten jest od razu element, który no z takiego technicznego, szpetnego, z takiej szpetnej rzeczy stał się taką właśnie jakąś opowieścią o tym miejscu.
Wspominał pan o tym miejskim programie Zielone Podwórka Szczecina. On jest realizowany od 2008 roku. Zetknęłam się z takim podziałem, że w Szczecinie mamy zielone podwórka i podwórka wstydu.
To prawda, coś w tym jest. Rzeczywiście ja też chodzę, no, w ramach obowiązków służbowych, dużo oglądam tych
ja bym nawet powiedziała, niekoniecznie tylko zielone, czasami kolorowe, jak jest w przypadku chociażby tego podwórka przy Bolesława Śmiałego.
Znaczy to prawda, natomiast to jest chyba kwestia tego, czy się chce, czy rzeczywiście widzi się jakiś potencjał, bo tutaj pomysł się zrodził długo, gdzieś tam się wykluwał, ale przychodzi taki moment, że robimy i to tak naprawdę... Ja mam przekonanie, że miasto może tworzyć pewne zachęty, pewne warunki, pewne programy, a jeżeli ludzie nie wezmą inicjatywy w swoje ręce po prostu, to się nie wydarzy. Jeżeli chcemy mieszkać w brzydkiej przestrzeni, jeżeli ona nam nie przeszkadza w jakiś sposób, no to będziemy mieszkać w brzydkiej przestrzeni. To tak samo jak jest trochę z reklamami w mieście. No owszem, narzędzia prawne są potrzebne, ale jeżeli my tego jako społeczeństwo nie czujemy, że coś nas uwiera, coś nam przeszkadza, to nie zmienimy tej rzeczywistości wokół siebie. Więc no ja jestem dumny i powtarzam to właśnie też staty, że on pokazał, że no nie tylko ma pomysł, ale też jest w stanie go wdrożyć w życie.
A jak to było po kolei w drodze? Bo rozumiem, był pomysł, była idea, ale chyba trzeba było też przekonać mieszkańców?
No nie zupełnie. Nie? Dlatego, że nie zupełnie, dlatego, że...
Samowola.
Po pierwsze...
Nie.
Po prostu jest tak, że jestem właścicielem budynku i tego terenu przyległego.
Rozumiem.
Mówiąc krótko, ta ściana zahacza o nasz teren. Właściwie należy... ta druga strona należy do kogoś, ale ta, którą zamalowaliśmy, że tak powiem, należy do naszej wspólnoty, właśnie nie wspólnoty, ale powiedzmy do tej przestrzeni. Ale muszę pani powiedzieć, że państwu powiedzieć, że rzeczywiście ta reakcja, ponieważ z sąsiadami zwykle się mijamy, mówimy dzień dobry, właściwie nikt ze sobą tam rzadko wymieniamy jakieś uwagi. I nagle było o czym porozmawiać z sąsiadami, zatrzymywali, rozmawialiśmy, nagle to atmosfera zupełnie się jakby zmieniła, wszyscy czują się jakby związani z tym miejscem. Ale mówiąc bardziej ogólnie, ja urodziłem się w Szczecinie, już nie będę mówił ile lat temu, bardzo dawno. I całe życie praktycznie w tym mieście spędziłem. Dużo jeżdżę na rowery, co weekend zwiedzam wcześniej gdzieś tam. Ale ostatnio bardzo często jeżdżę po mieście. Specjalnie jeżdżę po mieście i zaglądam w różne zakamarki. I muszę wam powiedzieć, że uwierzcie, no... Wydawało mi się, że wszystko już wiem o mieście, natomiast okazuje się, że nie, bo wystarczy zboczyć z tej utartej drogi i nagle się okazuje, zaraz, ja tutaj nigdy nie byłem w jakiejś bocznej uliczce. Albo właśnie zaglądając na jakieś podwórka.
Albo wznosząc głowę do góry czasami, prawda?
Właśnie czasami, jeżeli jest brama otwarta, bo rzeczywiście tak jest, że te podwórka są pozamykane, ale jak się wejdzie do środka, nagle człowiek się znajduje w jakimś nieznanym sobie miejscu I naprawdę to miasto mnie zaskakuje i swoim rozwojem, i tymi właśnie takimi ciekawymi miejscami, na które człowiek normalnie nie zwraca uwagi. Nie? A warto się przejść po mieście, czasami wsiąść na ten rower, pojechać, zatrzymać się na chwilę, popatrzeć. I no, zadziwiające rzeczy można odkryć po tylu latach w tym mieście, także zachęcam.
Mamy taką piękną kamienicę, ale też i piękne podwórko Wojciecha I. Ono jest zabytkowe, odnowione. Tam można zajrzeć i zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Ale to nie zawsze musi być właśnie aż... tak zrekonstruowane, prawda? To nie zawsze muszą być takie elementy dekoracyjne, jakie tam mamy, bo są różne podwórka.
Ta kamienica akurat była wyjątkowa, nawet w czasie swojego powstania, wyjątkowo bogata. Tam zresztą mamy taką fontannę, takie źródełko, studnię ozdobną, więc to nie na każdym szczecińskim podwórku było aż tak bogate zagospodarowanie. Wiadomo, jak te przestrzenie też były użytkowane przez lata, po prostu wylewane betonem, jakiś tam trzepak stał, samochody parkowały. Do dzisiaj tak jest w wielu przypadkach. No gdzieś te funkcje...
Albo było taka ubita ziemia i ja to pamiętam jeszcze, że tam się robiło właśnie te słynne szczecińskie niepka, czyli te dziury i w środku mozaiki z papierków tak zwanych, jak to się nazywało? Spazłotek po czekoladach i
no to były przestrzeń zabaw, prawda? Tak. Dzieciaków gdzieś. Natomiast ja zupełnie fascynujące też podwórka odkrywam, chociażby ta piękna kamienica, która niedawno została odnowiona też przy placu Kościuszki, to tam rośnie ogromne drzewo, ale to ogromny chyba kasztanowiec, który po prostu prawie, że rozsadza to podwórko. Gdyby tam zrobić jakąś właśnie taką przestrzeń, gdzie mogliby wejść mieszkańcy, to byłoby to coś fantastycznego po prostu. Tak, oczywiście ono jest takie smutne ciągle, to podwórko, ale z potencjałem. I ten potencjał właśnie trzeba nieoczywistych miejsc również dostrzegać.
Dostrzegać. Kiedy rozmawialiśmy rano, umawiając się na tę rozmowę, wspominał też pan o problemie zachowania różnych drewnianych, właśnie nie wiem, jak to nazwać, bo to były warsztaty.
Tak, budynków pomocniczych, które często znajdują się właśnie w tych oficynach. No przykładem też jest takiego budynku, tam gdzie tata prowadzi firmę. To jest wprawdzie większy budynek, taki murowany, już dwukondygnacyjny, ale to były często takie budynki, gdzie znajdowały się albo stajnie jeszcze dla koni, albo właśnie warsztaty różnorodne, które znikają bardzo szybko z tej tkanki urbanistycznej śródmieścia, a są cennymi elementami jakby zagospodarowania, które no raz mają wartości historyczne, bo pokazują, jak ludzie żyli, jak czym się zajmowali tak naprawdę w tamtych czasach, to dodatkowo mogą być dzisiaj fantastycznymi elementami uzupełniającymi właśnie tą zabudowę mieszkalną. Mamy nieliczne przykłady w Szczecinie, jak chociażby w kwartale między ulicą Śląską, Bałukiem Wojska Polskiego, która no już kilkanaście lat temu została zrewitalizowana i tam chociażby został właśnie zachowany taki jednokondygnacyjny ceglany budynek, gdzie jakaś pracownia architektoniczna się mieściła, chociażby pokazano, że da się w sposób ciekawy takie obiekty zagospodarować. Niestety, no, z przykrością stwierdzam, że bardzo często te obiekty są w bardzo złym stanie już technicznym i mam też liczne wnioski o rozbiórki. Staram się też negocjować często z naszymi zarządcami, ze Zbilkiem, żeby jednak no, nie prowadzić do tego definitywnego rozwiązania, czyli rozbiórki, czyli dać szansę jeszcze na drugie życie, poszukać funkcji, poszukać właściciela, bo przy takiej większej rewitalizacji kwartału, to mogą być bardzo ciekawe elementy właśnie takie uzupełniające, waloryzujące dodatkowo tą przestrzeń.
A czy tutaj, jeśli o to chodzi, miasto też wspierałoby ewentualnych zainteresowanych do zagospodarowania takich przestrzeni?
W piątek jestem umówiony z panem dyrektorem wysoką i wiem i nawet chcę poruszyć ten temat, czy nie dałoby się właśnie jakiegoś programu zachęt również stworzyć, no bo taka polityka, że tak naprawdę patrzymy, aż to się zawali i sprzątamy, też nie jest moim zdaniem tutaj właściwa. Czy rozumiem, że pewną racjonalność też działa, nie wszystko da się uratować, ale no, zawsze przy zabytku jest tak, że ta rozbiórka jest tym ostatecznym rozwiązaniem. Taki zabytek już nie odrośnie, jak ja to mówię, nigdy. Więc warto się pochylić i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś większych wartości w takiej właśnie architekturze tła, architekturze codzienności, która dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, no jest coraz bardziej dostrzegana, tak? Chyba skończył się czas, też mam taką refleksję, tych ikon wielkich architektonicznych, takich szałowych, wyglancowanych, wypicowanych budynków ikonicznych właśnie, na rzecz tej architektury, która nas na co dzień otacza tak naprawdę, z której wszyscy korzystamy. No tutaj chociażby Grzegorz Piątek promuje tego typu właśnie postawę, żeby zauważyć to, co jest w naszym najbliższym otoczeniu i żeby wpływać realnie na to otoczenie.
Wpływać realnie na to otoczenie i sprawiać, że ono po prostu sprawiać, że ono też sprawia, że my się w nim dobrze czujemy,
no bo to o to
bezpiecznie
chodzi.
I być też dla siebie dobrym, bo to w konsekwencji właśnie nam przynosi.
Mi się wydaje, przepraszam, się wtrącę, mi się wydaje, że ludzie nie rozpoczynają tego typu inicjatyw, ponieważ wyobrażają sobie, że to są jakieś ogromne koszty i po prostu ich na to nie stać. Lepiej w ogóle się za to nie zabierać, bo nas nie stać na to, albo będzie to kosztowało Bóg wie jakie pieniądze. Natomiast moim zdaniem najważniejszy jest jednak pomysł. Najważniejszy jest pomysł, jak tą przestrzeń wykorzystać, jak ją można upiększyć, wykorzystując istniejące elementy. I czasami wystarczą jakieś drobne korekty, żeby ta przestrzeń stała się zupełnie inna i ładniejsza i bardziej przyjazna. Zachęcam do tego typu myślenia. Pomysły przede wszystkim.
Pomysł przede wszystkim, ale też właśnie determinacja i pasja. I gratuluję i dziękuję. Bogdan Dębowski, właściciel firmy Stempel Service, pomysłodawca tej instalacji, czyli Bolesława Nieśmiałego, przy Bolesława Śmiałego i Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków w Szczecinie, a prywatnie tata i syn. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.